Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Ja nazywam się Marek Sekielski i to jest mój przydługi wstęp, bo muszę wytłumaczyć wam kontekst. Dzisiaj moim gościem i waszym jest Ewa Podsiadły, która tutaj półtora roku temu już siedziała na fotelu jeszcze wówczas. I rozmawialiśmy i ta rozmowa bardzo dobrze się nadal ogląda. Ponad 310 tysięcy osób ją obejrzało, więc przyniosła ona coś dużego. Muszę trochę kontekst prowadzić, bo nie wszyscy tę rozmowę pewnie widzieli.
Tak.
Spotykamy się, bo pretekstem jest to, że stworzyłaś e-booka, którego można kupić na twojej stronie nabitawbutelkę.pl, tak. O którym porozmawiamy później. 60 pytań, które każdy powinien sobie zadać. I myślę, że jak opowiesz to, co się działo przez ostatnie półtora roku, to nabierze sensu ten e-book i kontekst tego wszystkiego, więc wrócimy do e-booka, proszę się nie martwić. Link do strony Ewy dam w komentarzu. Pokrótce powiem tylko tyle, żeby ci, którzy nas tutaj oglądają, wiedzieli, o co chodzi. Jesteś takim rasowym przykładem DDA.
Full opcja.
Pił tata. Przeniosłaś to później bardzo twórczo na swój związek pierwszy z toksycznym człowiekiem, który no, był przemocowcem i tam dużo, dużo zła była. I w tej rozmowie, którą tutaj można gdzieś, ja spróbuję podlinkować, jest takie coś tutaj w okienku, jak się nazywa karty i tam jak się kliknie, to można tam tą rozmowę znaleźć i zobaczyć, bo z pewnością warto. Bardzo fajnie wtedy opowiedziałaś i pokazałaś jakby na tym przykładzie, czym to współuzależnienie jest. To DDA, które się przenosi na tę relację z ludźmi, to łaknienie miłości, ta niemożliwość odejścia od tego swojego tyrana, tak naprawdę kata. I żegnaliśmy się, ta rozmowa się
urwała.
No, znaczy urwała to jest złe słowo, natomiast
w trakcie historii,
no, twoja historia po prostu trwała. I ja sobie dziś nawet wynotowałem takie zdanie w trakcie rozmowy, które padło. Niedługo zaszłam w ciążę z chłopakiem, niedługo po tym rozstaniu w końcu, po tych latach walki z tym przemocowcem, niedługo zaszłam w ciążę z chłopakiem, którego poznałam. No i mówię sobie, no to co? To zamieszkajmy razem, jak już będzie to dziecko. No i zamieszkaliście razem.
Tak. Tam też padło takie zdanie, że ja powiedziałam, że uważam, że on jest dobrą osobą. Że widać po nim, że on jest dobrym człowiekiem.
Tak, że to jest ktoś inny, że to jest dobry człowiek.
Tak, dlatego ja to podtrzymuję.
Który ma swoje demony, natomiast...
Tak, mimo tych wszystkich wydarzeń i tego, co za chwilę opowiem, ja to podtrzymuję i on jest bardzo dużym obrazem tragedii i ku przestrodze, myślę, dla wielu osób, które nadużywają narkotyków. Tym razem nie alkoholu, tylko narkotyków. Co się dzieje? Widzieliśmy się w kwietniu bodajże. Kwiecień, maj, coś takiego jak...
Rozmowa w czerwcu była, więc musieliśmy ją nagrać w maju, bo ja w maju chciałem na wakacje, tak.
No, to widzieliśmy się w maju i ja tam też opowiadałam, że ja temu dałam czas do pierwszych urodzin Nikosia. I jakoś to leciało. Ja dałam pewne warunki, że musi w miarę funkcjonować, chodzić na terapię i znaleźć pracę.
Historia była taka, że Karol był hazardzistą i narkomanem, tak?
Dokładnie tak. Generalnie ja się o wszystkim dowiedziałam, będąc już
w ciąży. Czyli, wprowadzając takie szepotanie, znowu się znalazłaś w sytuacji, w relacji
dokładnie
z człowiekiem.
Dokładnie tak. Z człowiekiem, którego znałam wcześniej, to nie do końca jest tak, że myśmy się wtedy poznali. To jest człowiek z przeszłości, który się pojawił znowu, kiedyś funkcjonując tak, jakby większość z nas, przypuszczam, chciała funkcjonować. Po wielu latach, gdzie żeśmy się nie widzieli, spotykamy się przez jakiś czas i ja zachodzę w ciążę. Tak jak powiedziałeś, ja powiedziałam, skoro jestem w ciąży, to zamieszkajmy razem i spróbujmy. I co się dzieje dalej? Karol co dwa dni bierze auto, wyjeżdża. Wraca, wyjeżdża, nie pracuje w tym czasie i po pewnym czasie mówię, że ja nie będę dawała tego auta, nie będę płaciła na paliwo, skoro on nie pracuje, nie będę sponsorowała tych wyjazdów, tym bardziej, że to było około 70 km w jedną stronę. I co zrobiłam? Nieświadomie odcięłam go od dragów, bo to nie były wycieczki po nic. To, co się z tym człowiekiem zaczęło dziać, to były psychozy, to były skrajne wahania nastrojów. Rozstajemy się. Ja, będąc w ciąży, podejmuję decyzję, że się rozstajemy. Było to około 4-5 miesiąca ciąży, zostałam sama w ciąży i rodzi się Nikoś. Wcześniak ciąża była bardzo ciężka do utrzymania, bo jednak poziom tego stresu i to, że mi się wszystko zawaliło, bo ja byłam przerażona. Mhm. Jedno dziecko już mam, dom w kredycie, nie mogę pracować, drugie dziecko, jak ja sobie poradzę, więc tego stresu było bardzo, bardzo dużo. Równolegle mój tata bardzo pije, więc ja zostaję sama. Właściwie nie mam nikogo. Karol pojawia się znowu w dniu porodu. On przychodzi, robię kawę, ja wychodzę, mówię, idę rodzić. Urodziłam, młody się urodził jako wcześniak, zapadła się klatka piersiowa, trafił na intensywną terapię i to był taki moment dający nadzieję, że się wydawało, że Karol się przebudził, bo on, widząc to dziecko z tą zapadniętą klatką, zaczął płakać, zadeklarował, że pójdzie na terapię i tak się faktycznie stało. Też po rozmowach z rodzicami od Karola, którzy prosili, żebyśmy jednak spróbowali, że może to dziecko faktycznie coś zmieni. Ja mu powiedziałam, że ja mu daję rok do pierwszych urodzin Nikosia i oczekuję, że on będzie chodził na terapię, będzie pracował, no i angażował się w takie życie codzienne w jakimś stopniu, na ile mu to wszystko będzie pozwalało. I faktycznie chodził na terapię, pracy nie podejmował. Ale chodził na terapię dzienną, więc codziennie był te kilka godzin na terapii. Mówię, dopóki tego nie skończy i nie przejdzie tryb indywidualny, to z tą pracą dałam spokój. Ale pojawił się moment, chwilę po naszym nagraniu, w którym Karol już jest diagnozowany, jest na lekach, raz je bierze, raz nie bierze, rzuca terapię. On nie będzie chodził na terapię, gdzie już była dla mnie bardzo czerwona lampka, że dzieje się coś złego. Nie podjął pracy. Obudził się dopiero miesiąc przed tym deadline'em swoim, który ja mu nadałam. I to jest bardzo ważna rzecz. Ja już byłam tu, o ile żeśmy się w tym maju widzieli, ja jeszcze miałam dużo siły. Jeszcze byłam taka naładowana. Maj, jeszcze luz, ale czerwiec, gdzie ja widziałam, że się zbliża ten termin i się nic nie zmienia, ja już byłam wrakiem człowieka, bo faktem jest, że łatwiej jest być samemu, niż być samotnym w relacji. Że widzisz tą osobę obok, dziecko ząbkuje, on nie ruszy, ja już ruszyłam do pracy w międzyczasie, więc ja pracowałam, niemowlak, starszy syn, a on tylko był. Po prostu był. Nic poza tym się nie działo. Ale, a to powiem może za chwilę. No i przychodzi czerwiec. Deadline się zbliża już tygodniami. Karol podjął pracę. Więc znowu się pojawiła nadzieja, że może coś będzie się ruszyło, ale bardzo szybko zauważyłam, że Karol się zmienił. Że Karol zaczyna dobrze funkcjonować, że Karol wstaje dobrowolnie z łóżka i okazało się, że tam się pojawiło źródełko na terenie tej pracy. W międzyczasie dzwoni do mnie babcia, że mój tata chyba nie żyje. Że już tak zapił, że chyba nie żyje. I chyba coś się we mnie przelało. Już coś chyba pękło, gdzie ja weszłam w taki bardzo mocny instynkt samozachowawczy. Już miałam opiekunkę, zapewniłam dzieciom opiekę, pojechałam do ojca z myślą, że no już organizując pogrzeb w głowie, taka jest prawda, nie? Bo tam już było naprawdę źle. No ale okazało się, że żyje. Ledwo. Ale żyje, to był okres covidowy, żadne pogotowie, nikt mi nie chciał do niego przyjechać. Ośrodek mi go też żaden nie wziął i wywiozłam go na drugi koniec Polski na odwyk. Dosłownie na drugi koniec Polski, go tam zostawiłam, wróciłam do domu, spakowałam Karola momentalnie, całego. Wystawiłam rzeczy za drzwi. Później się pojawił odcinek u ciebie, gdzie zgodziłam się jeszcze pomóc, bo go to dużo kosztowało. Jeszcze tam chwilę mieliśmy kontaktu gdzieś do końca lipca. I tu się temat urywa. urywa w takim sensie, że nie mamy kontaktu właściwie do dziś dnia. Nie do końca wiem, jak się toczą jego losy. Z tego, co wiem, raczej mało optymistycznie. I średnio to niestety wszystko rokuje, ale co chciałam powiedzieć, patrząc na wiadomości, które dostawałam po pierwszej części, myślę, że jest to ważne, a mianowicie to, że dało wielu kobietom to nadzieję, bo wiele kobiet napisało, że tak jak ja widzę Karola, one widzą swojego partnera. I ta nadzieja jest dobra, tylko my musimy zrozumieć pewną rzecz, że osoby współuzależnione, bo ja na ten moment uważam, że byłam współuzależniona i uczyłam się stosować w praktyce tą wiedzę, którą zyskałam na terapii, bo ja jednak nie utknęłam w tym. To, co sobie obiecałam, to ja to zrobiłam. Nie mogę powiedzieć, żeby to nie bolało, ale było już zupełnie inne niż przed terapią.
Ja wszystkich zainteresowanych naprawdę głęboko tym tematem zachęcam, żebyście obejrzeli tą pierwszą rozmowę z Ewą, która gdzieś tutaj jest oznaczona, bo to właśnie, o czym mówisz dzisiaj, a to, jak opowiadałaś wtedy o tym swoim pierwszym związku, tym poprzednim przed Karolem, nie? Tym wieloletnim, to jest w ogóle przepaść, nie? I to pokazuje, jaką ty drogę przeszłaś, no, z takiej bezbronnej w ogóle, trochę bez własnej woli, jakby takiej dziewczyny, no, takiego dziecka właśnie, takiego DDA małego, które łaknie tej miłości i nawet jak wrócę do tego faceta, nawet tam padają takie słowa, że ty kazałaś mu wypieprzać z chaty i zanim on zdążył założyć buty i wyjść,
to ja już biegłam za niego, ja byłam totalnie bezwolna. No. Ja byłam totalnie bezwolna, a terapia...
Więc zachęcam, jak ktoś nie widział pierwszej części, obejrzyjcie wpierw tą pierwszą część, bo ona jest jakby tutaj kluczem.
Zresztą sposób, w jaki opowiadam, już wskazuje na to, że ładunek emocjonalny jest zupełnie inny. I parę osób mi zarzuciło, no okej, jesteś po terapii dla współuzależnionych, a znowu weszłaś to samo. I niektóre dziewczyny też mi piszą, a co jak ja znowu wdepnę w to samo? Nawet jak wdepniesz, a pójdziesz na terapię, nie będzie to już to samo. Nie przepadniesz tak bardzo. Bo ja już rozumiałam, co się ze mną dzieje, dlaczego, nawet jak się budziły jakieś emocje, bo ja nie mogę powiedzieć, że mi się nie włączył ten pęd chęci ratowania i wiesz, jak poświęcania się dla niego w jakikolwiek sposób. Tym bardziej, że na koniec, jak już ten czas się zbliżał, Karol zaczął grać nieczysto. Czyli zaczął mi mówić, no ja jestem chorym człowiekiem, a ty mnie zostawiasz. Życzę ci, żebyś ty kiedyś zachorowała i żeby ktoś cię zostawił. Dobrzy ludzie tak nie postępują i to mnie zaczęło łamać. I to też jest bardzo ważna rzecz, którą chciałabym powiedzieć. To, że kończycie terapię, to nie oznacza, że nie możecie poprosić ponownie o pomoc terapeuty, bo ja w tym momencie, jak już zaczęło się takie wjeżdżanie, ja mówię, przepadnę. Ja to czułam, że już to poczucie winy mnie zżera, ale też wiedziałam, że ja nie uciągnę dwójki dzieci i osoby, która ma tak duży problem. I wróciłam do terapeuty, nie? Po pomoc. Pomóż mi to unieść, pomóż mi to przejść. To już nie była cała seria kilku lat, ale jednak tam miesiąc czy dwa potrzebowałam wsparcia, żeby ktoś mi pomógł.
Tak, bo taka ważna i potrzebna wiedza i takie lekcje, które się wynosi właśnie z psychoterapii, które tobie pomogły zobaczyć ten swój poprzedni związek, te zależności, właśnie taką autodestrukcję w tym wszystkim, jakby nauczyć się tego i to zobaczyć i nauczyć się tego, to jest, nie wiem, to jest jakaś tam część drogi, nie? Natomiast później to zabawa się zaczyna dopiero w momencie, kiedy trzeba
zacząć to
w analogicznej sytuacji, postawić gdzieś te granice, zacząć właśnie myśleć o sobie, a nie o tym drugim człowieku i jakby być przy sobie, nie? W tym wszystkim.
Ważne jest też to, że z DDA czy ze współuzależnienia się nie zdrowieje. To się oswaja na zasadzie, że umiesz to obsługiwać, umiesz przewidzieć swoje zachowania i im zapobiec. Masz już bardziej przepracowane te emocje, są takie bardziej zrównoważone, ale to nie jest tak, że te triggery, jak się pojawiają, że to nie działa w pewnym momencie, to działa cały czas, więc to jest moment, w którym poprosiłam terapeutę o pomoc, bo czułam, że się łamię pod poczuciem winy i wtedy usłyszałam, że mam się nie przebijać do życia za krzyża. I to...
A powiedz mi tak szczerze, tak... wygrała, nie wiem, odpowiedzialność za dzieci, czy siebie postawiałaś na pierwszym miejscu?
Siebie. Jakkolwiek by to inaczej, dla niektórych może to zabrzmieć źle, że ja postawiłam siebie na pierwszym miejscu, ale jak ja nie będę funkcjonowała dobrze, to moje dzieci też nie będą funkcjonowały dobrze. Ja widziałam, co się ze mną działo, jak przez ten okres miesiąca, jak ja się sypałam, jak ja już byłam zmęczona, bo to tak akurat się zbiegło, że Niko zaczął ząbkować, ja nie spałam. Jak to na mnie działało, że jestem wykończona, a ktoś leży na kanapie mi nie pomaga i ja mówię, ja sobie nie wyobrażam tak kolejnych swoich 5, 10, 20 lat swojego życia. Ja tak nie chcę, ale z drugiej strony miałam ten zgrzyt właśnie, to jest osoba chora, bo ważną kwestią jest to, że tutaj uzależnienie wybudziło szereg chorób, które były uśpione, ale jednak narkotyki, psychodeliki i inne rzeczy wybudziły tutaj uśpione choroby psychiczne, więc zawsze był ten argument, że to jest osoba chora, a ja ją zostawiam. Więc miałam bardzo taki duży zgrzyt, ale teraz rozumiem, że ja przez rok próbowałam mu pomóc. Próbowałam ze wszystkich sił, robiłam co mogłam i nie byłam w stanie mu pomóc. I jedyne, co ja dla tego człowieka na ten moment mogę zrobić, to sprawić, żeby jego dziecko miało wszystko, było szczęśliwe i miało normalne życie, bo ja nie mam kompetencji, ja nie mam zasobów, żeby w jakikolwiek sposób mu pomóc. Od tego są lekarze, od tego są terapeuci i on to musi zrobić przede wszystkim sam. A ja mogę tylko i wyłącznie zaopiekować się małym i zapewnić mu wszystko, co mogę, żeby moje dzieci były szczęśliwe, to już przy Tymku zrozumiałam. To ja muszę być stabilna, to ja muszę dobrze się czuć, dobrze funkcjonować. Bo jak ja się nie wyobrażałam sobie, to był też ten mój hamulec, nie wyobrażałam sobie rozsypać się tak psychicznie, jak za tym pierwszym razem, gdzie ja płakałam nad kromką chleba, smarując ją Tymkowi, bo ja nie miałam siły po prostu. Ja bardzo chciałam, ale ja nie miałam sił. Ja byłam wykończona, ja byłam wrakiem człowieka po tamtym związku i wiem, ile siły mnie kosztowało wyjście z tego, poukładanie. Wiem, jaką cenę moje dziecko zapłaciło. Nie wyobrażałam sobie powielić tą samą historię. Nie było już takiej możliwości. Więc też mamy taki problem i ja go też miałam. Teraz rozumiem, skąd to się bierze, że my zawsze doszukujemy się potencjału w tej osobie na siłę, ale prawda jest taka, że to jest projekcja naszego potencjału, nie? My nie potrafimy zrozumieć, że ten człowiek postępuje w taki, a nie inny sposób i nasz mózg próbuje to jakoś poukładać i zaczynamy mierzyć tego drugiego człowieka swoją miarą, ale jeśli ktoś nie chce, czy nie ma siły, czy z jakiegokolwiek innego powodu nie podejmuje faktycznych kroków do tego zdrowienia, tylko mówi, ale za tym nie idą czyny, to znaczy, że ta osoba z jakiegoś powodu nie chce, bądź nie może tego zrobić i my tego nie zmienimy. Możemy tupać nogami, krzyczeć, prosić, wyręczać, cudować, nie zmienimy tego. I nie ma takiego poświęcenia, które ta osoba powie, o kurde, to teraz idę. Nie ma takiego czegoś. Tak samo to widziałam z ojcem. Mój tata wytrzeźwiał dopiero jak... Ja go już totalnie zostawiłam. Ja go wywiozłam, bo on był u mnie akurat i on zaciągnął, będąc u mnie. Ja go wywiozłam i on powiedziałam, to ja nie mam siły. Rób co chcesz. Chcesz się zapić, to się zapij, to jest twoje życie. Ja nie mam siły.
To było po tym odwyku, tym
Nie, to było, to się działo równolegle z Karolem. To była taka kumulacja wszystkiego. Ja go zostawiłam po prostu. Ja nie miałam, jak wtedy jeszcze żeśmy się widzieli, to ja mówiłam, że dzwoniłam. Żyjesz? Tak, żyję, nie? I odkładałam słuchawkę. Tutaj już nie było nawet tego. Ja go zostawiłam, tylko przez ten telefon babci się dowiedziałam, bo babcia nad nim mieszkała. I ona nie słyszała jego kroków, ani nie słyszała charakterystycznego dzwonienia butelek na wymianę, nie? Że idzie po piwo. A ona nie była w stanie zejść do niego. I się wystraszyła. On faktycznie już cały blady, zimny, leżał ledwo oddychający, więc myślę, że to była kwestia dni, jak nie godzin może.
Bo ale jeszcze odprawa. Znalazłaś w sobie jakąś taką, nie wiem, chęć, energię, żeby zawieźć go do tego Lapidesa.
Wiesz później? Co, wiem jakim jestem człowiekiem i też zaczęłam... Też trzeba mierzyć to, co jesteśmy w stanie unieść. Ja wiem, że ja bym na przykład, jak go widziałam już takiego w stanie agonalnym, ja bym nie była w stanie unieść, że ja będąc tam, widziałam, że on właściwie kona, odwracam się na pięcie i wychodzę. Byłam świadoma tego. Jedyne, co mogłam zrobić, myśląc taktycznie i znając mojego ojca, wywieźć go na drugi koniec Polski. Wiem, że on jest taki bardzo oszczędny wujek Scrooge, powiedzieć mu, płacisz za tą imprezę ze swoich. Mnie to guzik interesuje, bo to był prywatny ośrodek, i go tam zostawić. Mhm. I zobaczyć, co on z tym zrobi. No, jest od tego czasu trzeźwy. Od półtora roku jest trzeźwy, funkcjonuje bardzo dobrze, ale ja już w tym nie uczestniczyłam. Ja go tam tylko zawiozłam. I powiedziałam, zrobisz z tym, co chcesz. Ja już się tam nie wpieprzałam, to on zrobił. I myślę, że jakbym się wpieprzała, to mogłabym mu w tym przeszkodzić.
Tam nie było jakiegoś szantażu, warunków, ultimatum, stawiania?
Nie, nie było niczego. Ja go zawiozłam, bo jeszcze mi całą drogę pił, bo jak on się ocucił, no to stacja, czteropak, ostatnie piwo pił na schodach ośrodka, dopijał, więc on był właściwie nieprzytomny. On tam został, myśmy rozmawiali przez telefon, ale chyba po tygodniu pierwszy raz. Nie było ultimatum, bo na zasadzie, tato, zrobisz, co chcesz. I on sam jeszcze wykupił tydzień dłużej, chciał zostać. No i wrócił, i fakt faktem mu bardzo pomaga organizowanie. On ma grafik bardziej zapchany niż ja. Do niego się wcisnąć w grafik to z cudem graniczy, że jak mu na spontanie zadzwonię dzieci, to żeby mi przyszedł pomóc, to mówię, muszę sprawdzić terminy, czy mam wolne. On bardzo postawił na organizację. Ale po półtora roku, nawet niedawno go spytałam, czy chciałbyś wrócić do picia, czy masz głody czasami? On mówi, Ewa, głodów nie mam, ale nawyk mam. Że siadam wieczorem, to pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, otworzyć piwo. Ale stwierdził, że nauczył się korzystać z trzeźwości i nie chciałby już zawrócić.
Bo to jest facet w wieku tam bardziej 70 lat niż 40.
63-64 na karku. Więc to już jest
kolejny dowód
wiek,
na to, że można w takim wieku też się...
Że można, tym bardziej, że to jest wdowiec, dzieci odchowane, dom oddał mojej siostrze, swój dom, w którym mieszkał, więc można powiedzieć, że właściwie bezdomny. Bo on tak trochę u babci, trochę u mnie, tak się krzątał wszędzie, gdzie się dało. Odpowiedzialność utrzymywania domu mu za bardzo nie odpowiadała, jak pił tak mocno, więc się pozbył problemu. Więc tam nie było większego punktu zaczepienia, nie? A jednak to zrobił, więc da się. Jak on znalazł tą siłę, to myślę, że ludzie, którzy mają dzieci, czy mają jeszcze kawał życia przed sobą i wszystko mogą, jeśli tylko będą chcieli znaleźć, to znajdą ten punkt zaczepienia.
A w kontekście twojego życia i tej sytuacji, która nastała, to nie miałaś takich myśli, nie wiem, albo nie włączały się jakieś takie lękowe sytuacje może, że jednak masz, wiesz, no, jedno dziecko, drugie dziecko, jesteś sama, no nie masz jakiegoś spadku po ojcu, bo dzieci nie zostawił pałaców i...
Nie mam.
Wypchanego konta, więc czy nie ma takiego racjonalnego, może to niewłaściwe słowo, myślenia, że jednak warto kogoś złapać właśnie, jakiegoś faceta mieć, żeby mieć jakieś takie wsparcie? Ja pytam się też w kontekście tego DDA, nie? Tej potrzeby zaspokajania jakiegoś takiego głodu swojego.
To jest właśnie ciekawe, bo ja całe swoje życie przechodziłam ze związku w związek. Ja miałam problem z tym, żeby być sama, co też pokazuje Karol, bo ja dość szybko się z Karolem zaczęłam spotykać. Jeszcze nie umiałam tej przerwy zrobić. Ale po Karolu przyszła taka... Inaczej, najpierw musiałam przegryźć swoje rozczarowanie, swój żal, swoje utracone jakieś nadzieje, bo ostatnio powiedziałeś, że największa kurwa wśród uczuć to jest wstyd, ale moim zdaniem może to taka kobieca wersja, największą kurwą wśród uczuć jest nadzieja. Bo ona dużo kaca zostawia długo po sobie i to ona nie pozwala nam puścić tych niektórych takich z dupy relacji, bo zawsze jest ta nadzieja, że a nuż jestem o krok, że może za zakrętem to już będzie to. Więc z tym się musiałam pożegnać. Na szczęście Karol nie pozostawił mi za długo złudzeń, bo tam nie przyjechał, urwał kontakt, zaraz się jakieś inne kobiety pojawiły, więc ja dostałam takiego szlaga w pysk, tam nie ma co szukać. Nikoś, bo on bardzo malutki, ja firmę zaczęłam prowadzić, więc nie miałam na to uwagi, ale jeszcze na początku pojawiała mi się może nie myśl, żeby kogoś szukać, złapać, czy, bo ja nigdy tymi kategoriami nie szłam. Ja zawsze byłam pracowita, zawsze sobie jakoś radziłam, doświadczyłam biedy, doświadczyłam pieniędzy. To tak raczej nie, ale...
W tej sytuacji jesteś po prostu samotną matką wychowującą dwójkę dzieci.
No jestem i mam dwie ręce, dwie nogi. Ja takie materialne.
Ale jest to sytuacja no,
trudna.
Trudna.
Jest w cholerę
jak
trudna.
Jak się nie ma jakichś zasobów takich, które po prostu się no, tylko był, utrzymuje, tylko trzeba zawsze
to był, sam chodzić, to był moment, kiedy nie było właściwie żadnych zasobów, bo ja już na macierzyńskim otworzyłam firmę, żeby zacząć dorabiać, bo już było masakra, bo ja wcześniej pracowałam na planach finansowych, miałam jakąś małą podstawę, a resztę dostawałam prowizji, więc ja na tej podstawie ciężko mi było się utrzymać. Ale nie, pod względem finansowym nie. Ja bym nie miała problemu zejść z dużego konia, czyli sprzedać dom, iść na mieszkanie. Zresztą teraz to robię, sprzedaję dom, idę na mieszkanie, ale z własnej woli. Pierwszy raz robię, bo chcę. Jak chcę, ale nie, to nie był argument, ale odezwał się ten głód miłości. Takie poczucie, że jestem sama, że nie mam się do kogo przytulić wieczorami, że jestem zmęczona, a nikt mi nie zrobi herbaty, a później mówię, k***a, Ewa, mówię, popatrz na te dwa swoje związki, nie? Gdzieś ci tam coś k***a herbatę zrobił, nie? O czym ty gadasz w ogóle? Co ty za bajki piszesz? I później stwierdziłam, że jestem ofiarą komedii romantycznych i że te komedie się kończą w odpowiednim momencie, bo później się zaczyna dramat i mówię, nie. Mówię, tak, jak ja chcę...
Się kończą, jak on na białym koniu przyjeżdża, bukiet róż, ta. W ogóle wyznaje miłość tam przed stadionem.
Dokładnie ogóle, tak, bo później dramat już leci, to już tak. Inny film. Ale do mnie dotarło bardzo mocno, że jak ja mam stworzyć z kimś zdrową relację, gdzie ja nie wejdę w zależność emocjonalną, jak ja mam to zrobić, jak ja nie potrafię żyć sama ze sobą? Przecież to jest z automatu ja się na kimś uwieszę znowu. Więc dałam sobie za taki punkt honoru, że ja muszę się nauczyć żyć sama. I dopiero w momencie, kiedy ja będę...
Postawiłeś sobie jakiś czas, że masz być
nie,
sama jakiś czas?
Nie. Nie ustawiałam sobie czasu, chciałam dojść do momentu, w którym będę sama ze sobą szczęśliwa. Gdzie nie będę odczuwała głodu takiego emocjonalnego, gdzie będę w pełni niezależna, ale gdzie też będę szczęśliwa ze sobą. Bo to, że my ogarniamy życie, to jest jedno. Ale właśnie chodziło mi o to, że ja siadając wieczorem będę miała uśmiech na ustach i powiem tak, jest fajnie, jest mi dobrze. I to było takie moje zadanie, bo ja zrozumiałam, że ja znowu zrobię to samo. Że ja znowu się na kimś uwieszę. I nawet jeśli
no właśnie,
to załóżmy
jak,
nie będzie
osoba...
Jak
sobie poradzić z takim lękiem z drugiej strony właśnie przed tym potencjalnym wejściem, bo gdzieś pewnie za każdym razem teraz, kiedy się pojawi ktoś interesujący, może u ciebie się pojawi takie pytanie, kurde, czy to znowu...
Wiesz, co to jest?
Czasem tych czerwonych flag nie widać po prostu, nie?
Ja dalej podtrzymuję to, że gwarancji na ludzi nie dostaniemy.
No nie ma,
ja dostałam takie zadanie.
A nie boisz się, że się odetniesz z kolei bardzo i jakby przekreślisz taką opcję, żeby być z kimś?
Biorę to pod uwagę. Znaczy ja dostałam takie zadanie terapeutyczne, które wykonałam bardzo dokładnie, bo ja w ogóle rozpisałam 3 miliony zeszytów chyba. I siedziałam, rozpisałam to, miałam napisać dokładnie, kogo ja szukam, jakie on ma mieć cechy, kim on ma być i jakie ja wady jestem w stanie zaakceptować u drugiego człowieka, więc ja, jak ja się chcę czuć przy tym człowieku, więc ja tak jakby zaprojektowałam to, jak to ma wyglądać. Mniej więcej, pi razy drzwi tam, tak jakoś bardzo szczegółowo się tego nie trzymam, ale w mojej głowie pojawił się obraz pewien, czego ja szukam. I tak, być może wytyczne są tak ciasne, że ten nikt się taki nie znajdzie, ale ci powiem, na ten moment jest to dla mnie okej. Okay. Moje życie jest na tyle spoko, że jest to dla mnie okej, okay, bo ja też zrozumiałam jedną rzecz. Ja nie chcę z nikogo zrobić projektu mojego, ani ja nie chcę, żeby ktoś ze mnie zrobił projekt. Bo my tak robimy, zwłaszcza te osoby na takim głodzie emocjonalnym, jakim ja byłam, na tym głodzie miłości. One biorą pierwszą osobę, która wpadnie jej w ręce. Nie myśląc za długo, za furgał motylek w brzuchu i już jest, nie? I idziemy w to. A później zaczyna się rozczarowanie, że on jest taki, a nie inny. I próba naciągnięcia go, nagięcia, zmienienia, poprawienia, naprawienia. To jest z gruntu rzeczy nie w porządku, bo no,
To jest niewykonalne.
Dokładnie, niewykonalne, ale też to jest nie fair, no bo obróćmy tą sytuację. Jakby ktoś nas chciał na siłę przerabiać, zamiast nas zaakceptować, co to jest za gówno? To nie jest miłość, nie? Więc kto, jest pułapka w tym, że ja wiem, czego szukam, bo mogę tego nigdy nie znaleźć. Ale dla mnie jest to okej. Okay. Na ten moment jest to dla mnie w porządku, żeby nie znaleźć, że biorę pod uwagę, że mogę nie znaleźć i nie czuję w tym problemu. To jest, ja faktycznie udało mi się to zrobić, przez te półtora roku zrobiłam to, że ja jestem zadowolona. Została mi ostatnia wisienka na torcie, o której ci mówiłam, czyli symboliczne zamknięcie jakiegoś rozdziału, sprzedaję dom, wyprowadzam się w drugi koniec Polski, ale wiesz, co jest fajne? Że mi nic do tego nie zmusza. Że ja to robię, bo chcę, bo tu osiągnęłam wszystko, co mogłam osiągnąć. Nie jest to miejsce, w którym się czuję dobrze ja, czy moje starsze dziecko, bo mały to jest maluszek, to wiadomo, że mu na razie jest wszystko jedno. Ja po prostu zaczynam kierować tym życiem, jak ja chcę. Dbam o moje szczęście, o szczęście moich dzieci. I nie czuję właśnie tej tęsknoty, czy że coś jest nie tak, czy że czegoś mi brakuje, że nie czuję się niekompletna. I chyba to jest największa robota, jaką zrobiłam. Tak, a to nie było proste.
Czy ten e-book to jest jakaś taka forma przedłużenia tej terapii? Bo to taki widzę zbieżność w tym zadaniowym rozpisywaniu sobie.
To jest 60 pytań, które ja faktycznie sobie zadałam.
Tak, bo to nie jest książka, to możemy nazwać książką, ale to nie,
nie
to jest zeszyt
ćwiczeń. To nie jest bardziej do czytania, to jest do przepracowania.
To jest tak. Dlatego ja tego nie czytałem, tylko przelatywałem przez te pytania. Ból mi sprawiło już pierwsze, drugie, trzecie. No dlatego, że no nie jest to poradnik, gdzie ktoś ci mówi, jak żyć, tylko to jest po prostu wejście sobie, usiąść trzeba przy jakiejś tam kartce czy przy notesie i wziąć nóż i sobie wsadzić bebech i
ja
zrozumiałam, opowiedz o tym trochę.
Wiesz, ja zrozumiałam w pewnym momencie, to wszystko się działo przez te ostatnie półtora roku, że jestem za bardzo skupiona na moim otoczeniu. Że patrząc dookoła, jaki ktoś jest, jakie coś jest, jakie życie jest niesprawiedliwe, a czemu mnie to spotyka, a innym się udaje. Przecież inni też są DDA, a mają normalne, szczęśliwe rodziny i jakoś im się to tam kręci. I stwierdziłam, że ja patrzę za bardzo na wszystko dookoła, za mało na siebie. Że jeśli ja chcę faktycznie zdrowieć i zacząć żyć szczęśliwie sama ze sobą, to ja najpierw muszę poznać siebie, bo ja nie wiedziałam, kim ja jestem. Więc pierwsze pytanie, kim jest osoba, która to czyta? I to było pytanie, które było dla mnie bardzo trudne, bo tam są podpytania. Jak ja lubię spędzać wolny czas? Nie wiem. Jakie były moje marzenia przetrwać, kuźwa? Ja nie wiedziałam nic o sobie, nie wiedziałam, kim ja jestem. Ja nie wiedziałam, czego ja chcę. Ja czegoś bardzo szukałam, ale ja nie wiedziałam, czego ja szukam. No to jak ja to miałam znaleźć? Prawdopodobnie kilka razy mogłam mieć elementy, które by mnie uszczęśliwiły, czy sprawiłyby mi radość w rękach, a ja je zostawiałam, bo ja nie wiedziałam, że to jest to. Ja byłam takim dzieckiem we mgle i to jest 60 pytań, na które ja zadałam sobie te pytania i mówisz o tym, że kartkę bądź notes, mi odpowiedź na nie zajęła ponad 2 zeszyty. I to są takie pytania. Ostatnio zaczęłam je rozpisywać
dobrze,
na nowo.
To przetestujmy trochę. To teraz tak spróbuj powiedzieć. Wszystkie myśli, jakie pojawiają się w twojej głowie na twój temat.
Jakie się pojawiają na mój temat? Ostatnio ktoś mi zadał też na Insta pytanie, jakie są moje cechy, których ja nie toleruję. Nie ma takich rzeczy, których nie toleruję. Ej, ja faktycznie lubię siebie. Uważam, że jestem ambitna, to na pewno. Jestem pracowita, jestem zaradna, jestem fajna. Oczywiście mam wady. To nie jest tak, że ja doszłam teraz, że ja stoję przed lustrem i mówię, no kurwa, zajebana jesteś. Nie, to nie jest ten level, ale ja jestem na takim fajnym etapie, że ja widzę, mówię, dobra, tu mi cierpliwość dalej szwankuje, tutaj jest czegoś za dużo, tutaj jest za mało, ale ja mam coś takiego, aha, no dobra, tak jest, chciałabym tak, no to muszę wykonać pewną pracę, ale nie mam negatywnego ładunku emocjonalnego do siebie. Ja w ogóle zauważyłam, że pracując ze sobą, przestałam...
Nie masz zupełnie takiego krytyka, który ci mówi, że nie zrobiłam tego,
już
nie,
go...
nie katujesz się.
Tylko akurat tutaj nie wiem, na ile zagrała hipnoza, bo ja też miałam sesję taką z wewnętrznym krytykiem, która ją usuwa, więc ja myślę, że u mnie to jest zespół naczyń połączonych, że to wszystko dało ten efekt, w którym ja jestem teraz. Ale nie mam tego, wyzbyłam się tego takiego małego hejtera, który mi gadał, że jestem beznadziejna albo że nie dam sobie rady. Ale do czego zmierzałam? Aha, już wiem do czego. Pracując ze sobą, wiesz, na czym się złapałam? Przestając być tak surowa dla siebie i przestając siebie oceniać, przestałam też oceniać ludzi dookoła. Patrzę, no mówię, dobra, tu jest trochę takie nie za bardzo, tu jest fajne, tu jest średnie, no takie jest. Nie mam tej potrzeby przyklejenia etykiety komuś. I z automatu też nie robię tego sobie. To też było jedno z ćwiczeń, które robiłam, że starałam się, jak już mnie korciło, jak już szłam ulicą, mówię, ja pierdolę, jak ona ma, mówię, dobra, Ewa, skończ. Ma tą kieckę, jaką ma, nie chce, idzie. Nie, twój interes, co cię to interesuje, nie? Nie chce, żyje. Więc starałam się bardzo moje takie zapędy, te kontrolne do oceniania, bo my tak mamy, my kontrolujemy wszystko, nawet kurde sukienkę baby na ulicy, najchętniej byśmy jej powiedzieli, idź kobieto się przebierz. My próbujemy skontrolować wszystko tak. I praca z tą kontrolą wyciągnęła mi kija z dupy i pozwoliła mi zacząć żyć. Ale to też trzeba właśnie, pracując ze sobą, zauważamy, gdzie jest ta kontrola, w jaki sposób ona się przejawia. Tam jest też pytanie odnośnie kontroli, bo prawda jest taka, jak mówisz komuś, no dobra, no pracuj z kontrolą, i to słyszysz, zresztą ja to samo powiedziałam terapeucie, ale przecież ja mu nie sprawdzam telefonu, przecież ja mu nie grzebię w komputerze. Prawda jest taka, że w większości przypadków my nie próbujemy kontrolować zachowań, czy tego, z kim on się spotyka, czy co robi druga osoba. My najczęściej staramy się kontrolować myśli, emocje i reakcje drugiej osoby, bo jesteśmy tego właśnie, z domu nauczeni.
Taka w przypadku DDA, taka cecha, która no bardzo spala w ogóle tego człowieka, który ma ten syndrom, to jest takie, nie wiem, wczuwanie się w czyjeś emocje, jakaś odpowiedzialność za to, jak ktoś się czuje.
Ale my też mamy masę zniekształceń poznawczych. Jest zniekształcenie poznawcze, które się nazywa czytanie w myślach. Facet przychodzi, głowa go boli, walnie się na kanapie. No i co? My już od razu wszystko bierzemy na siebie, taki egocentryzm nam się odpala, bo na pewno ja musiałam zrobić coś nie tak, no bo przecież świat tego drugiego człowieka się kręci wokół mnie, nie? Bo jak go mógł szef kurwić...
Jestem pępkiem świata.
Tak, jak go mógł szef kurzyć, czego głowa może boleć, nie? No i zaczynamy. A co ci jest? No nic mi nie jest, głowa mnie boli, ale na pewno głowa cię boli, tak na pewno głowa mnie boli. A może ja coś zrobiłam, nie? A powiedziałam coś, nie? A jesteś na mnie zły, nie? A kocha mi jeszcze i ta osoba już jest już ma dość, bo po prostu łeb boli, a my ciśniemy i bardzo dużo sytuacji same prowokujemy, nie? Czy sami, bo mężczyźni, bo to zwłaszcza lękowego stylu przywiązania, to o czym ja mówię, bo ja jestem takim książkowym przykładem lękowego stylu przywiązania, takie rzeczy robi i my dużo, ja też zrozumiałam, że nawet ten mój toksyczny związek, taka jest prawda, że ja też byłam toksyczną osobą w tym, bo ja próbowałam kontrolować, właśnie byłam taka lękowa, czy ty mnie jeszcze kochasz, a na pewno ja coś zrobiłam, wszystko ten. Więc umówmy się, ja dolewałam tym oliwy do ognia. To nie jest usprawiedliwienie dla tamtej osoby, bo są pewne zachowania, których się nie usprawiedliwia, ale to nie znaczy, że ja tam byłam biedna, pokrzywdzona, ja nic złego nie zrobiłam, więc jest sporo do zrobienia ze sobą. I ja uważam, że dalej jest sporo przede mną, bo ostatnio byłam na warsztatach w Wiśle, miałam trochę czasu i chwyciłam e-book, sama zaczęłam uzupełniać. Mówię, jeszcze. I uważam, że zawsze się jeszcze będzie znajdowało. Że to jest praca do końca życia, a może i dłużej.
Też jak patrzę na swoje życie, te swoje 45 lat, to mam wrażenie, że to się nie skończy prędko. Chyba, że tak. Znaczy prawdopodobnie mógłbym zrobić coś lepiej, no, żeby sobie pomóc, ale zostawmy mnie teraz. Tą książkę, ten e-book można kupić na stronie Ewy. Adres strony to nabitawbutelkę.pl. W razie czego podam ten adres, jak nie zapomnę, w opisie tego odcinka. I to będzie koniec już.
Już?
Tak.
szybko przyleciał.
To taka mała, znaczy nawet nie errata, bo errata to jest uzupełnienie błędu, natomiast taki dodatek do...
Tak, bonus. A ja bym tak mogła jeszcze
odcinek
długo.
Bonusowy. Wiem, żebyś mogła. Może będzie jakaś okazja jakąś nową, świeżą historię opowiedzieć?
Może z dziedziny uzależnień, współuzależnienia i DDA.
W sumie to ja ci tego już nie życzę. To już się nie spotykajmy może.
Tak, spotkajmy się tak po prostu na kawie przy okazji, jak będziemy w swoich...
Spotkajmy się jak będziemy akurat mieli po drodze i się tam złapiemy, to sobie pogadamy.
Dokładnie tak.
No to dziękuję.
Ja tobie też.
Mam nadzieję, że ta rozmowa coś wniesie nowego, świeżego. No myślę, że osoby, które są współuzależnione, no, naprawdę polecam wam, jeżeli ktoś obejrzał do tego momentu, a nie zna pierwszej rozmowy, to proszę tą pierwszą obejrzeć koniecznie, bo to będzie...
Miało sens wtedy.
Tak, to jest drugi odcinek tego sezonu Nabitej w butelkę.
Dokładnie tak.
Dzięki, do zobaczenia.
Dzięki wielkie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.